Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich oficjalnie z tego miejsca w dniu dzisiejszym. Wykład, który miał być tydzień temu, ale mieliśmy zamianę i dzisiaj ja wystąpię zamiast tydzień temu, a brat Marek zastępował mnie zeszłą niedzielę. W naszym dzisiejszym temacie powrócimy do rozdziału, który kiedyś zacząłem omawiać i gdy zacząłem go omawiać, pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, to był taki temat odroczone dziedzictwo Abrahama, to nawet nie spodziewałem się, że pierwsza Mojżeszowa 15 dostarczy tylu różnych myśli, że powstanie z tego aż chyba 4 wykłady, przy czym niektóre są dwuczęściowe, jeden nawet trzyczęściowy. Ten dzisiejszy będzie jednoczęściowy, czyli mam nadzieję, że zakończymy go dzisiaj w całości. Nazwałem go w sposób taki, który jest bliski nam wszystkim, bliski naszemu sercu, bo nazywa się ten temat koniec grzechu i śmierci. Koniec grzechu i śmierci, bo pierwsza Mojżeszowa 15 rozdział w tych wersetach, które dzisiaj omówimy, właśnie tego dotyczy. Zajrzyjmy zatem do pierwszej Mojżeszowej 15 rozdział od 12 do 16. Poprzedni fragment obejmował wersety 7 i 11 i kończył się na wersecie 11. A potem w 12 wersecie jest jak gdyby zmiana myśli, bo już tam była kwestia rozmowy Boga z Abrahamem, kiedy to Abraham pytał Boga, po czym pozna, że odziedziczy Kanaan, ziemską krainę, ziemską ojczyznę, do której Bóg go z Ur Chaldejskiego wyprowadził. Bóg mu wtedy odpowiedział dosyć tajemniczo, żeby mu sprowadził 3 zwierzęta 3-letnie i 2 ptaki. Ciekawe rzeczy, prawda? Ciekawa odpowiedź na pytanie, po czym pozna. Rozważaliśmy to w tamtej części. Natomiast od 12 wersetu zaczyna się jak gdyby nowy wątek, który z tego powodu stał się innym oddzielnym tematem. Posłuchajmy najpierw tych kilku wersetów od 12 do 16, nieduży fragment. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako cudzoziemcy w ziemi, która nie będzie ich. Tak jest dosłownie, w ziemi, która nie będzie ich, także Państwo czasami zobaczą, że ja czytam nieco inaczej niż jest w nowym przekładzie, ale to dlatego, że uznałem, że ten fragment lepiej oddać dosłownie tak, jak jest. Ale to nie zmienia myśli, prawdopodobnie tam jest coś takiego też. Przebywać będzie jako cudzoziemcy w ziemi, która nie będzie ich i będą niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu, i tam jest, widzimy w nowym przykładzie, jako niewolnicy służyć będą, tego jako niewolnicy nie ma. To tak dodatek tłumacza, któremu służyć będą. Na jedno wychodzi, jako niewolnicy, ale nie ma jako niewolnicy. Któremu służyć będą, jako niewolnicy służyć będą, jak ktoś bardzo chce, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. A w czwartym, znowu początek 14 wersetu, lekko wersetu widzicie inaczej czytam, a w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, gdyż aż dotąd nie wypełnił się grzech Amorytów. I ten fragment, jakby zsumować co do jego treści, najlepiej oddaje się tematem, który dzisiaj mamy do rozważania. Koniec grzechu i śmierci. Ktoś powie, nie bardzo tutaj widać koniec grzechu i śmierci w tym wszystkim, co tu przeczytałem, ale tam jest. Mamy tutaj typiczny obraz końca niewoli, grzechu i śmierci, w jakiej znajduje się cała ludzkość razem z ludem Bożym obecnego czasu, w wieku Ewangelii. A więc zacznijmy od wersetu 12 i zobaczmy, co tam się mieści. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen. Wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. Tu też trzeba lekko tekst poprawić, ale ja na razie tutaj u siebie nie zmieniałem, bo końcówka tego wersetu, a gdy zachodziło słońce, przeczytam cały raz jeszcze, początek będzie taki sam, a gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy albo głęboki sen. Niektóre przykłady mówią trans, sen, trans, to na jedno wychodzi, prawda? Wtedy też opadły go, no i przykład mówi lęk i głęboka ciemność, a inne przykłady podają opadł go strach ciemny i wielki. Ktoś powie, to nieduża różnica, ale według nowego przykładu opadły go dwie rzeczy, lęk i głęboka ciemność. Natomiast w tym drugim tłumaczeniu opadł go tylko strach i ten strach był ciemny i wielki. I to lepiej prawdopodobnie pasuje do antytypu, bo jak wiemy, Abraham to Bóg w swojej miłości albo osobiście, na przykład wtedy, gdy ofiarował Izaaka, znamy ten symbol, prawda? Że Bóg tam przedstawia Boga w wszystkich innych cechach charakteru z wyjątkiem miłości. Bo swoją miłość wydzielił i pokazał w Abrahamie. Abraham zwykle, jak reprezentuje Boga, to z naciskiem na cechę, zaletę miłości, która w tym akurat przypadku jest dominująca, która jest ważna i dlatego Bóg ją pokazuje jak gdyby oddzielnie. Mam nadzieję, że my jako badacze nie mamy wątpliwości ani problemu z tym, że ktoś może samego siebie pokazać w dwóch różnych postaciach. Myślę, że zresztą każdy z nas ma takie, coś sam przeżywa. Bardzo często mamy taką sytuację, że gdy mamy jakąś trudną sprawę i trzeba, że tak powiem, podjąć decyzję zrobić tak, zrobić inaczej, albo coś zrobić, albo nic nie robić, to mamy taką wewnętrzną walkę, prawda? Z jednej strony, prawda? I często tam mówimy, z jednej strony wypadałoby zrobić tak lub tak, albo nic, no ale z drugiej strony, no wypadałoby tak, tak, no albo też nic, prawda? Wobec tego kwestia i co zrobić? Jest to wewnętrzny dylemat. I gdyby chcieć to opisać takim typicznym symbolu, to jakby to było, można było zrobić, tylko dać dwie różne osoby. I jedna osoba reprezentowałaby moją, jeden mój punkt widzenia, w którym na przykład właśnie, może na przykład mądrość. Z punktu widzenia mądrości, praktyczności, najlepiej byłoby zrobić tak. No ale to jest taki mądry sposób. No ale miłość mówi, ale ten mądry sposób będzie no bolesny dla niektórych osób. No i miłość mówi, no ja nie mądry, a to byłoby mądre i praktyczne i dobre, ale tu może ucierpieć ten, ktoś, tamten, bo ktoś mój bliski, albo wszystko jedno, prawda? I wtedy moja miłość może mnie hamować. No i wiemy, że to występuje, prawda? Wiemy, że to jest normalne, każda istota moralna ma takie, że tak powiem, dylematy. No i tu, można też powiedzieć, że także ten dylemat Boga, bo w tej typie Abrahama i tak Abrahama ofiarującego Izaaka mamy problem, próby, tak, mamy próbę boskiej miłości. Czy boska miłość będzie zdolna do zgodzenia się na realizację planu, który mądrość wymyśliła, a sprawiedliwość żądała takiego planu, że musi umrzeć ktoś równoważny Adamowi i tym kimś, no najlepiej jakby był jego, prawda, jego pierwsze stworzenie Logos, tak mądrość zaplanowała, sprawiedliwość tego żądała i była próba dla miłości, czy się zgodzi, czy będzie równie wielka jak boska mądrość, która to wymyśliła i boska sprawiedliwość, która żąda czegoś takiego, to znaczy miłość sprosta, czy się okaże za mała. Czasami mamy nasza miłość w niektórych przypadkach okazuje się za mała i nie sprosta pewnym rzeczom, prawda, które, a czasami miłość decyduje o wszystkim i mówi, z lekceważeniem sprawiedliwości robimy coś, co sprawiedliwość by potępiło. U Boga tego dylematu nie ma. Więc myślę, że to, tak się chwilę na tym zatrzymałem, gdyby ktoś miał wątpliwości, dlaczego tutaj mówię, Abraham to Bóg, ale Bóg szczególnie w swojej miłości. Trzeba też dodać, że bardzo często, i tu u nas w historii będzie występowało, ta boska miłość niekoniecznie musi występować w nim samym, ta boska miłość też będzie często obecna w jego ludzie. I jeżeli w jego ludzie będzie miała dominującą rolę, dominującym czynnikiem będzie boska miłość, to tam będzie Abraham obecny. Tu, żeby kogoś do tego, że tak powiem, przyzwyczaić, to przywołam inny kolejny obraz biblijny, z którym chyba też nikt nie ma problemów. Nie wiem, to chyba Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, albo gdzieś okolicy. Tam, gdzie jest mowa o wyborze starszych, to pamiętamy, co tam pisze? Na temat starszych, jakie jest zalecenie Pawła? Żeby dbali o zbór, nad którymi postawił ich Duch Święty. No jak Duch Święty ich postawił? No przecież wiemy, że Duch Święty, oczywiście już biorąc nawet tą prawdziwą definicję Ducha Świętego, a nawet gdyby ktoś w Trójcę wierzył, to ani ten Duch z Trójcy nie wybierał tych starszych, ani ten Duch prawidłowy, który my rozumiemy, czyli Duch Święty, czyli boskie nauki, boskie prawdy, przecież, prawda? Boski wpływ, tylko właśnie. Widzimy, Duch Święty postanowił, to znaczy z punktu widzenia Pawła, Duch Święty obecny w umysłach braci podejmuje w głosowaniu takie czy inne decyzje i to właściwie i Paweł pomija to, że to bracia głosowali i ustanowili sobie starszych. Tylko mówi, to Duch Święty was starszych ustanowił, więc dbajcie o tych, którzy nad którymi was Duch Święty postanowił. A to przecież bracia głosowali i są bracia zlekceważeni i jest nazywany Duch Święty w tychże braciach. Więc myślę, że nikogo nie dziwi taki sposób patrzenia, to jest takie rozbijanie. O, przecież mi się przemówi na kolejne takie, to dużo tego w Biblii, jakby tak jest, jakby to pozbierać. Bo właśnie sobie, przypominam sobie naszego Pana, który z jednej strony mówił, jeśli to możliwe, niech ten kielich mi minie, a potem, ale na to przyszedłem. Czy to nie są dwa punkty widzenia naszego Pana? Z jednej strony, jakby można było uniknąć śmierci na krzyżu, to byłoby dobrze, to byłoby lżej dla jego człowieczeństwa, to prawdopodobnie jego człowieczeństwo się odzywa, a nowe stworzenie mówi temu człowieczeństwu, ale przecież po to przyszedłeś, żeby umrzeć na krzyżu, żeby umrzeć za człowieka, jak trzeba umrzeć na krzyżu, no to trzeba umrzeć na krzyżu, tak wszystko na to wskazuje. Więc mówi, ty człowieczeństwo, nie, nic nie mów, tylko się poddaj temu, co opatrzność pozwala i mamy dylemat wewnętrzny naszego Pana. Jego człowieczeństwo rozmawia z jego nowym stworzeniem. Człowieczeństwo chciałoby uniknąć śmierci krzyżowej, ale nowe stworzenie mówi, nie, no jak tak musi być, bo tak Bóg, jak tak Bóg chce, tak musi być. Jak Bóg zażyczył sobie, tak niech będzie. No i ktoś powie, a to wygadujecie takie głupoty. No ale to jest napisane. Myśli naszego Pana. To w końcu nasz Pan Po co nasz Pan taki miał dylemat, prawda? Po co mówi, że jeśli możliwe, to niech mnie minie, a potem, ale nie moja, ale Twoja wola, niech się dzieje. W tym celu tu przyszedłem. No to w takim razie, jeśli wiesz, że w tym celu tu przyszedłeś, to po co mówisz, niech mnie to minie? Widać, bo właśnie do głosu dochodziło albo człowieczeństwo, albo jego nowe stworzenie. A to był ten sam Jezus. Ta sama osoba, która sobie tak myślała. To tyle takiego wstępu, żeby ktoś nie miał wątpliwości odnośnie tego, że Abraham przedstawia miłość Boga i to czasami w nim samym, albo w jego dzieciach, w jego sługach. Jeżeli innymi słowy, my z miłości, którą posiadamy, rozwinęliśmy, nabyliśmy, trochę odziedziczyliśmy, trochę nabyliśmy w sobie i ta miłość na przykład by nas pokierowała, pchnęła do jakiegoś działania, to Bóg śmiało mógłby to pokazać w sobie, prawda? W swojej miłości, na przykład przez Abrahama. Ale wracamy do wersetu, bo już się mam nadzieję dużo na ten temat nagadamy, także ten wątek jest dla nas wszystkich klarowny. A więc Abraham to Bóg w swojej miłości, czy to w sobie samym, czy też w swoich dzieciach, w swoich sługach. Zachodzenie słońca, bo o tym mówi werset 12, to powolne kończenie się wieku Ewangelii żniwem. Zachodzenie słońca to żniwo wieku Ewangelii, czyli paruzja, innymi słowy, bo żniwem wieku Ewangelii była paruzja. Obecność naszego Pana na ziemi po raz drugi, tym razem w sposób niewidzialny dla ludzkiego oka. I w tymże zachodzeniu słońca, gdy słońce zachodziło, czyli w tejże paruzji, ogarnął Abrahama twardy sen. Sen. Przypominam sobie starców z Joela, którzy mają mieć sny. Jak starcy z Joela mają mieć sny, to z pewnością nie jest to proroctwo o tym, że będą spali, bo wszyscy ludzie potrzebują snu i my też będziemy spali. Młodzieńcy będą spali, wszyscy ludzie będą spali. Nie tylko starcy z Joela. Tam jest szczególne znaczenie tych snów, co jak wiem, rozumiem jako objawienie pewnych praw na potrzeby wieku tysiąclecia. Bo sen to jest taka dobry moment, żeby przekazać poprzez sen różnego rodzaju wizje, pewne informacje, obrazy. To w sposób bardzo sugestywny, bo sen potrafi mieć obraz i głos. Bo gdyby Bóg przemówił do swoich dzieci, to tylko by mówił, one by słuchały, tak jak do Mojżesza. A w śnie to jeszcze możemy mieć całe, prawda, jak na filmie. I Bóg może pięknie przez sen pokazać szczegóły. Na przykład może pokazać, jak ma przybytek wyglądać. Z kolorami, z wymiarami, wszystkimi. Potem taki ktoś, kto miał to w śnie widział, mówi, jak to zbudować ten, mówi, pyta rzemieślnik Mojżesza, jak zbudować ten przybytek, prawda? No to on, jakby miał taką wizję takiego, prawda, widział ten przybytek, no to zupełnie inaczej. Mówi, nie tak było, tu popraw. Prawda? Bo jakby tylko mu ktoś powiedział, to nie to samo, co powie i pokaże. Także sen jest bardzo dobrym sposobem przekazywania boskiego objawienia. Zatem to, że Abrahama ogarnął sen, to nie znaczy nic innego, jak wejście Abrahama w stan gotowości na przyjęcie nowych prawd, objawień paruzji, żniwa wieku Ewangelii. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w żniwie wieku Ewangelii, czyli w paruzji, była ogromna ilość praw, jaką Bóg, nasz Pan w drugim swoim adwencie objawił ludowi Bożemu. I to jest właśnie pokazane w tym twardym śnie. Czyli lud Boży wchodzi w stan na gotowości na przyjęcie objawień, jakie nasz Pan, który powrócił w drugim adwencie, przekazuje w czasie paruzji. A że dotyczyły one w dużym stopniu ucisku, który miał od roku 1914 się rozpocząć, napełniało ono człowieczeństwo braci strachem. Dlatego mamy powiedziane, że opadły go, bo i tak jak mówiłem, nie lęk i głęboka ciemność, bo ciemność jest w Biblii raczej symbolem błędu niż prawdy, tylko że ogarnął tego, że Abrahama strach ciemny i wielki, ale tylko strach go ogarnął. Strach w jego człowieczeństwie przed tymi rzeczami, które Pan mu pokazywał, objawiał w prawdzie paruzji, jako mającymi mieć miejsce od roku 1914. Wystarczy przejrzeć tytuły rozdziałów czwartego tomu paruzyjnego. A kto zapomniał, to przypomnę. Same tytuły rozdziałów. Dzień pomsty, brzemię Babilonu, konieczność i sprawiedliwość dnia pomsty, Babilon pozwany przed wielki sąd, Babilon przed wielkim sądem, jego zamieszanie narodowe i kościelne, zgromadzenie narodów i przygotowanie żywiołów dla wielkiego ognia zapalczywości pańskiej itp. Cały gruby tom poświęcony tylko jednemu, a oprócz tego mnóstwo innych, już nie całych, całoksiążkowych artykułów na ten temat. Oto niektóre wyrażenia Biblii na temat warunków ucisku, które dostrzegali bracia w parauzji i o których uczyli brat Russell oraz ci, którzy od niego te nauki brali i głosili dalej. Daniel 12:1. W owym czasie, właśnie od roku 1914, ucisk, powstanie Michał, książę wielki, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie lud Twój, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Izajasz 28:2. Cofniemy się troszeczkę do tyłu. Izajasz 28:2. Oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak ulewa potężnych rwących strumieni. Ta rzuci ich z mocą na ziemię. Jeremiasz 4:19, czyli do przodu troszeczkę. Jeremiasz 4:19. O, jak mi smutno, jak mi smutno. Wiję się z bólu, o ściany serca mego. Moje serce jest zaniepokojone, nie mogę milczeć, bo głos trąby słyszysz, moja duszo, zgiełk wojenny. Objawienie 6 rozdział, 15-17. Objawienie 6, od 15-17. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. I jak pamiętamy, mówili bardzo ciekawe rzeczy do tych skał i do tych gór. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać. Ludzie krzyczą do gór i do skał, żeby na nich upadły. Jeden z mocniejszych tekstów, który dowodzi, że objawienie musi być symboliczne. Żaden człowiek by tego nie wołał, bo nawet gdyby to było możliwe do zrobienia, to na pewno nikt nie chciał, żeby góra na niego spadła. Więc od razu widać, że jest to symboliczne, czyli różne ludzkie organizacje, w których ludzie szukają schronienia, ucieczki przed postępującym uciskiem, który rozkłada obecny porządek rzeczy. Więc te góry i te skały, które mają paść, to ochrona, jaką oni chcą, żeby jak gdyby zakryli ich przed Bogiem i przed Jezusem jednocześnie. A Abakuk 3:16. Abakuk 3:16 mówi na temat, tak? Mówi o ludzie Bożym, bo w Abakuku mamy pokazanych sług Boga, którzy jak gdyby stoją na wieży, obserwują bieg wydarzeń i z tego punktu widzenia uczą lud Boży, przekazują im informacje, które w tejże wieży dostrzegają. Abakuk 3:16. Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało. Na wieść o tym drgnęły moje wargi ze strachu. Ludzka natura. Lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. I jeszcze weźmy na koniec Łukasz 21:28. Łukasz 21:28, gdzie jest pokazana słowa naszego Pana do ludu Bożego. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdy zbliża się odkupienie wasze. Pomimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które prawda parozyjna przyniosła, a których Bladusel bardzo, bardzo wyraźnie pisał, zapowiadał na rok 1914 i początek ucisku, lud Boży otrzymuje pociechę, żeby widząc to reagować inaczej niż świat. Przechodzimy do wersetu 13, czyli pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. Wracamy do naszego źródłowego fragmentu. I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przebywać będzie jako cudzoziemcy w ziemi, która nie będzie ich, i będą niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Albo będą im służyć. Zacznijmy od uwagi takiej chronologicznej. 400 lat uciskania Żydów, o których mówi ten werset, nie może dotyczyć ich ucisku w Egipcie. Jak się powszechnie uważa. Ponieważ oni tam w Egipcie tak długo nie byli. Na dowód tego, że tak długo tam nie byli, zobaczmy Galatów 3:17. Galatów 3:17. Powiadam więc, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. No tak końcówka nieważne, bo to tak jest, tak pisze, tak żeby obietnica była unicestwiona. Z tego by wynikało, że jakby miała być unicestwiona. To chodzi o to, że nie unieważnia zakon, który by w ten sposób obietnicę unieważnił, więc dla nas to interesuje ta data chronologiczna. Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego, albo inaczej potwierdzonego, czyli tu jest nawiązanie do słów, które Bóg dopowiedział do Abrahama, nie unieważnia zakon, czyli ten zakon, który na Synaju został dany, który został nadany 430 lat później. I tu się dowiadujemy, że 430 lat po obietnicy był przedstawiony Abrahamowi i potwierdzony Abrahamowi, że odziedziczy ziemię, zakon, który był później dany na Synaju, nie unieważnia. Bo gdyby unieważniał, to wtedy tamta byłaby unicestwiona, słowa do Abrahama. I mamy wyraźnie powiedziane, że ten zakon został dany 430 lat po zawarciu przez Boga przymierza z Abrahamem. Na każdy widzi gołym okiem, że jeżeli to było 430, jeżeli zakon nastał 430 lat po zawarciu przymierza z Abrahamem, no to zanim naród żydowski zaczął swoją niewolę w Egipcie, też Abraham musiał dokończyć swojego życia. Musieli mu się urodzić tak syn, tak? Izak, potem Jakub, potem 12 jego synów, którzy też się pożenili, mieli swoje rodziny i w końcu trafili do Egiptu. Więc widać gołym okiem, bez żadnych rachunków, że grubo mniej niż 430 lat musieli być, tak, oni w niewoli egipskiej, ponieważ między przymierzem zawartym z Abrahamem, gdy ten wchodził do Kanaanu, a zakonem na Synaju minęło aż 430 lat. Więc na niewolę egipską zostaje dużo, dużo mniej. Ja sobie dokładnie policzyłem, prawda, nie będę tego przeprowadzał, dokładnie policzyłem. Dokładnie na niewolę egipską przypada 215 lat. Czyli tak naprawdę połowa tego okresu. 430 lat, 215 lat byli w niewoli, a 215 lat minęło, zanim do tej niewoli weszli. Potwierdza to druga Mojżeszowa, 12 rozdział. Zobaczmy. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, a werset 40 to potwierdza. Czytam według nowego przekładu na razie. Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat. Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat. Widzimy kolejny problem. To się problem. No nie jest problem, tylko widać pewną sprzeczność, która pokazuje, że coś z tymi latami jest nie tak, jak się powszechnie sądzi. Dlaczego? Przed chwilą czytaliśmy w pierwszej Mojżeszowej 15 rozdziale, że będą ich ciemiężyć przez 400 lat. 400 równo, 400. Tu jest powiedziane, że oni byli tam 430 lat. No to w końcu 400 lat czy 430 lat? Widać, że albo i tak wyższy krytyk może powiedzieć, że Biblia sobie przeczy. No w końcu ile żyje, no 30 lat to jest spory czas. No, gdyby to był rok, to można machnąć ręką i to może tylko kwestia liczenia. Bo może tam coś, nie wiem, kawałek roku ktoś zgubił, a ktoś kawałek roku policzył za cały rok i stąd jeden rok różnicy się zrobił. Ale 30 lat to jest niemożliwe. Żeby się Biblia myliła i raz mówiła, że Żydzi byli w tym Egipcie 400 lat, a za chwilę, że 430. Biblia Paszalska jest tak jak mówi, pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat. Biblia Tysiąclecia mówi podobnie, a czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał 430 lat, ale Biblia Gdańska, która wiemy, no, często używamy i która jest taka dosłowna, staroświecka, staropolska, ale dosłowna, pisze tak dziwacznie już, bo Biblia Gdańska mówi tak. Chodzi o drugą Mojżeszową 12:40. A czasu mieszkania synów izraelskich, którego mieszkali w Egipcie, było 400 lat i 30. Już jest dziwne stwierdzenie, prawda? Bo mówi, a czasu mieszkania synów izraelskich, którego mieszkali w Egipcie, było 400 lat i 30 lat. To może znaczyć to samo, co wyżej, ale może już daje możliwość innej interpretacji. To znaczy, że czasu mieszkania synów izraelskich, którego mieszkali w Egipcie, było tak, jak gdyby chodziło o dwa różne czasy, że gdzieś tam mieszkali, a w czasie jeszcze tego mieszkania mieszkali w Egipcie. Ale to znajdziemy jeszcze bardziej, no kody, oczywiście kody nam pomogą, bo kody z tego słyną, prawda? One są do spraw trudnych. Ale zanim dam kody, to tam jeszcze króluje Biblia Jakuba. A mieszkania albo podróżowania dzieci Izraela, którzy mieszkali w Egipcie, było 430 lat. Już Biblia króla Jakuba najbardziej zbliża się do kodów. Jeszcze raz powtórzę Biblię Jakuba. A mieszkanie albo podróżowanie dzieci Izraela, który mieszkał w Egipcie, było 430 lat. Z tego już wynika, że niekoniecznie 430 lat dotyczy ich pobytu w Egipcie. Tylko czas podróżowania Izraela, podróżowania w ogóle gdzieś tam, bez ziemi, bez ojczyzny, który to Izrael mieszkał w Egipcie, tak żeby powiedzieć, o kim mowa, było 430 lat. No a teraz zobaczmy do kodów. Dlatego nigdy nie mogę przestać się nachwalać kodów. A pobyt, to słowo jest takie dziwne, to słowo może znaczyć to pobyt, podróżowanie, mieszkanie, pielgrzymowanie. Takie dziwne słowo, prawda, które łączy sobie to wszystko. A pobyt albo pielgrzymowanie, albo podróżowanie synów Izraela, w czasie którego mieszkali w Egipcie, trwał 30 lat i 400. Zobaczmy, jak kody rozwijają wszystkie wątpliwości. Jeszcze raz. już nie będę czytał tych synonimów, prawda? A pielgrzymowanie synów Izraela, w czasie którego pielgrzymowania mieszkali w Egipcie, trwało 30 lat i 400. Czyli wyraźnie mamy powiedziane, że Izrael bez ojczyzny podróżował przez 430 lat, to był jego czas podróżowania, i w czasie tych 430 lat pomieszkali trochę w Egipcie. Jak się policzy inne te chronologie biblijne, tak jak mówiłem, 215 lat wychodzi na ich pobyt. I sprawa jest oczywista. Nie wiem, dlaczego jedni w kodach potrafią to dobrze przetłumaczyć, przecież oni to nie znają też prawdy paroryjnej, epifanicznej, a nie tylko tłumaczą rzetelnie, dosłownie. No znaczy inni tłumaczą, to co, tego nie mogę nigdy pojąć, bo chyba wszyscy znają języki, z których tłumaczą, tak zakładam. Dlaczego jedni tłumacze nie potrafią sobie poradzić, piszą bzdury, a inni tłumacze, tacy z kodów, no bo porównajmy, nowy przykład. Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat, kropka. To jest cały ten werset. A kody? A pobyt synów Izraela, w czasie którego mieszkali w Egipcie, trwał 30 lat i 400. W razie pokazuje, że w czasie pobytu, że oni gdzieś przebywali dłużej, ci Izraelici, a w międzyczasie mieli także pobyt w Egipcie. Ale to już wróćmy już do, w takim razie, do ciągu dalszego. 430 lat nie obejmuje zatem tylko czasu pobytu Izraela w Egipcie, ale cały czas pielgrzymowania Izraela od chwili zawarcia przez Boga przymierza z Abrahamem, gdy ten wszedł do Kanaanu, aż do wyjścia Izraela z Egiptu. To było dlatego, i Galatów dobrze mówi, 430 lat od przymierza z Abrahamem do Synaju, do dania zakonu. W tymże czasie, w ciągu tych 430 lat, 215 Izrael spędził w Egipcie. A 215 w Abrahamie, Izaaku, Jakubie, jego synach, no też podróżował, bo nie mieli swojej ojczyzny cały czas. To był czas ich długi czas podróżowania, w czasie którego to podróżowania mieli epizod 215 lat przebywania w Egipcie. No ale ktoś powie, ale tutaj mówiłeś 430 lat, no i jest 400 lat. 430 lat to jest oddania od zawarcia przymierza, tak, z Abrahamem do Synaju, ale nasz rozdział, 15, a werset 13 w pierwszej Mojżeszowej mówi o 400 latach, tak? Nie o 430 latach. Wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przybywać będzie jako cudzoziemcy w ziemi, która nie będzie ich, i będą niewolni, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Nie 430, czyli jak gdyby krótszy okres o 30 lat. Skąd to się bierze? No właśnie, jak to Biblia jest niesamowicie dokładna. 430 lat to jest czas pielgrzymowania Izraela w Abrahamie, Izakubie, Izaaku, Jakubie i ich synach, prawda? To jest od przymierza z Abrahamem do Synaju. Natomiast werset nasz, 13, mówi i tylko i wyłącznie o czasu uciskania potomstwa Abrahama. Widzimy? Potomstwo Twoje będzie przebywać jako cudzoziemcy w ziemi, która nie będzie ich, i będą niewolnikami, i będą ich, Twoje potomstwo, ciemiężyć przez 400 lat. Potomstwo Abrahama nie może obejmować samego Abrahama. Od kiedy się zaczyna potomstwo Abrahama? No oczywiście od jego dzieci. I tutaj znowu mamy dwójkę dzieci, starszego Ismaela i młodszego Izaaka. A zanim to jeszcze do tego, zanim to rozkminimy, to jeszcze 400 lat mamy w Dziejach Apostolskich 7-6. Dzieje Apostolskie 7-6. A Bóg mówił tak, że potomkowie Jego będą przychodniami na obczyźnie i że ujarzmią ich i uciskać ich będą przez 400 lat. Znowu, mowa jest o potomkach Abrahama. Potomkowie Abrahama nie mogą obejmować Abrahama. Czyli jest tutaj o 30 lat mniej, bo chodzi o potomka Abrahama. I teraz, jakby ktoś chciał, może sobie prześledzić, ja tylko podam, bo już nie będę czytał. Izaak urodził się 25 lat po tym, jak Abraham przyszedł do Kanaanu. Czyli 25 lat po zawarciu przymierza przez Boga z Abrahamem. Izaak się urodził. Abraham wszedł bowiem do Kanaanu, gdy miał lat 75. Pierwsza Mojżeszowa 12, rozdział 4-5, to tylko podaję, jakby ktoś chciał sobie sprawdzić. A Izaak się urodził, gdy Abraham miał 100 lat. Łatwo policzyć, że jeżeli ktoś przychodzi gdzieś w wieku 75 lat i nie ma dziecka, a dziecko mu się rodzi, gdy on ma 105 lat, to znaczy, że 100 lat, to łatwo policzyć, prawda, że w tym czasie minęło 25 lat. Czyli minęło 25 lat od chwili, gdy Abraham przybył do ziemi tej obiecanej, w ten sposób przymierze Boga z nim zaczęło działać od chwili jego przyjścia i 25 lat później urodził mu się Izaak. Ktoś powie, ale 25 lat, a ty potrzebujesz 30 lat, wykazać nam. Werset mówi o dokuczaniu, przeciemierzeniu, prześladowaniu potomstwa Abrahama. Na pewno nie prześladowali Izaaka, gdy ten miał dzień, tydzień, miesiąc, ani roczek. No trudno takiemu dziecku dokuczać, prześladować go, ale oprócz tego pewnie matka by na to nie pozwoliła. Ale to dokuczanie mu przez Egipt, prześladowanie, ciemierzenie mu przez Egipt, rozpoczęło się w osobie Ismaela. A kim była matka Ismaela z urodzenia? Egipcjanką. Wobec tego Ismael był Egipcjaninem, który zaczął dokuczać swojemu bratu, gdy ten miał 5 lat i został odstawiony od piersi. I mamy w sumie 30 lat różnicy. 25 lat po wyjściu Kanaanu się urodził, 5 lat później zaczęło się jego dokuczanie. Żeby potwierdzić, że tak było, to mamy werset z Starego i Nowego Testamentu. To jest właśnie to, jak Bóg zadbał o to, żeby te wszystkie szczegóły pouzupełniać. Zobaczmy, jak to dokuczanie wyglądało. Pierwsza Mojżeszowa 21, 8 i 9. Wtedy, kiedy w wieku 5 lat Izaak został odstawiony od piersi. 8 i 9 mam na myśli. Pierwsza Mojżeszowa 21, 8, 9. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama, to już nie będę dalej czytał, ale szydzi w dniu jego odstawienia. Bo pewnie, gdy był przy matce, to był pod opieką matki, że po prostu no, nie było bardzo dostępu nawet, prawda, nie było okazji. A został odstawiony, czyli jakby lekko usamodzielniony, że sobie tam już gdzieś sobie mógł chodzić, no to wtedy ten zaczął od niego szydzić. I teraz ktoś powie, a tak to tak naciągane, szukasz tak naciągane, ale Nowy Testament potwierdza, że to był początek egipskiego uciskania potomków Abrahama, które miało trwać 400 lat. Bo chodziło tylko o potomków, czyli Izaaka od 5 roku jego życia. Galatów 4,29, jak ktoś nie wierzy. Galatów 4,29. I tam tak czytamy. Może zacznę od 28. Wy zaś, bracia, podobni jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Widzimy? Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, Ismael, dlatego według ciała narodził, bo nie był zapowiedziany w obietnicy Boga wobec Sary. Bóg zapowiedział Sarze, że urodzi Izaaka, pomimo starszego wieku jej i Abrahama. A Ismael urodził się z powodu cielesności, prawda? Z powodu chęci mieć potomka. Bóg jakoś nie realizuje swojej obietnicy, więc radźmy sobie jakoś sami. I pisze wyraźnie, prześladował urodzonego według ducha. Nawet użył terminu prześladował. Więc mamy wyraźny dowód, że to, co w 5 roku życia spotkało Izaaka, potomka Abrahama, to było rozpoczęcie 400 lat dokuczania potomka Abrahama. Jest to jednoznacznie z Biblii, można to udowodnić. I stąd jeszcze raz na podsumowanie, żeby to się nikomu nie pogubiło. 430 lat to okres, który minął od przymierza z Abrahamem do Synaju. 400 lat ciemierzenia potomków Abrahama to okres o 30 lat krótszy, bo dotyczy Izaaka w 5 roku życia, gdy został odstawiony od piersi. A za Izaak urodził się 25 lat po zawarciu przymierza z Abrahamem i jeszcze przez 5 lat był karmiony piersią, a więc korzystał ze szczególnej ochrony matki, pewnie jej ojca, i nie było okazji z niego szydzić, ani mógł dokuczać, ani się wyśmiewać, ani go dręczyć. Ale gdy miał 5 lat, to się stało, bo wyraźnie nawet Paweł pod natchnieniem, który tego nie widział na własne oczy, prawda? Bo Paweł nie żył w czasach Starego Testamentu, ale mamy właśnie pod natchnieniem stwierdza, że prześladował. I Egipt nazywa go tego właśnie według ciała, ten Egipt, ten ze świata. Ten urodzony według ciała. Wracamy do naszego 15 rozdziału zatem i do tego wersetu 13, bo mamy tutaj: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako cudzoziemcy w ziemi, która nie będzie ich, i będą niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Ciemiężyć, dokuczać, prześladować. Ten werset mówi o całości praw parouzji na temat królestwa szatana, jego obalenia, dozwolenia zła, ustanowienia Królestwa Bożego itp. O, restytucji moglibyśmy jeszcze dorzucić, które Bóg w swojej mądrości objawił. Cała prawda parouzji, jaką nasz Pan w drugim adwencie zaczął podawać przez pastora Russella, sprowadzała się do tego, co jest treścią tego wersetu. To było właśnie o królestwie szatana, jego obaleniu, złu, restytucji, ustanowieniu Królestwa Bożego. I mamy tutaj trzy elementy w tym, że pokazane, prawda? Trzy elementy. Że nasienie potomstwa Abrahama przebywać będzie jako cudzoziemcy w ziemi, która ich nie będzie. Czyli prawdy, które mówią, że lud Boży nie jest u siebie, że jest obcymi w królestwie tego świata i że jest pielgrzymami, który dąży do królestwa tego lepszego. Potem mamy powiedziane, że będą służyć, tak? Że będą w niewoli przekleństwa grzechu, błędu i śmierci. Będą poddani. W mniejszym lub większym stopniu lud Boży będzie w niewoli przekleństwa grzechu, błędu i śmierci. Będą im służyć. I trzecia myśl zawarta w tym wersecie, że w większym lub mniejszym stopniu będą cierpieć w tej niewoli. Będą ich ciemiężyć, uciskać, upokarzać przez 400 lat. Na potwierdzenie tych myśli podajmy sobie może parę wersetów. Pierwsza myśl, czyli to, że potomstwo Abrahama będzie przybywać jako cudzoziemcy w ziemi, która nie będzie ich, że w obecnym królestwie szatana nie będą u siebie. To chyba jest oczywiste, prawda? Nie ma chyba nawet za bardzo co długo nikogo przekonywać, ale 1 Piotra 2,11. Coś przeczytajmy. 1 Piotra 2,11. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy, a dosłownie kody podają jako mieszkający obok i obcokrajowcy. Podoba mi się to określenie, prawda? Mieszkający obok. Czyli mieszkasz, ale obok mieszkasz, bo ty nie jesteś u siebie. Jesteś obcym, póki co nie jesteś w swoim królestwie. To nie jest, tam ani nie ma zasad, w które wierzysz, ani nie są realizowane żadne rzeczy, które, po którymi Bóg by mógł się podpisać. Umiłowani, napominam was, abyście jako, i wezmę tę wersję z kodów, mieszkający obok i obcokrajowcy, wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, którzy walczą przeciwko duszy. A gdybyśmy się cofnęli do Żydów, 11 rozdziału, to tam od wersetu 13 do 16 można poczytać. Żydów 11, od 13 do 16. Wszyscy oni pomierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Że nie są u siebie, ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z którą wyszli, czyli tutaj on prawie narobi aluzję do Haranu, z którego przyszedł Abraham ze swoją rodziną, gdyby mieli na myśli tę ojczyznę, z której przyszli, czyli Haran, no to co? Mieliby sposobność, aby do niej powrócić. Gdyby szukali ojczyzny tej, z której przyszli, to Abraham mówi, w tym zwrocie wracamy do siebie. Ale nie, on miał na myśli jeszcze inną ojczyznę, jeszcze lepszą. Lecz oni zdążają do lepszej. To jest niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. I może jeszcze Filipensów 3,20. Filipensów 3,20. Na potwierdzenie tego, że potomstwo Abrahama, to także nas dotyczy, będą obcymi. Będziemy mieszkać w ziemi, jak cudzoziemcy, w ziemi, która nie będzie nasza. I tak mieszkamy. A jak ktoś nie mieszka, to znaczy, że nie jest ludem Bożym, tylko tym światem, bo jestem u siebie. To mi się bardzo podoba. Mrzonki o królestwie, idź opowiadaj staruszkom. 3,20. Tak miałem czytać. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast jeśli chodzi o to, że będą im służyć, będą w niewoli, tak, bo mamy powiedziane, że to potomstwo Twoje, mało tego, że będzie nie u siebie, to w tej niewoli, nie u siebie, jako cudzoziemiec, będą im służyć. Będą im służyć. To weźmy sobie, nie ma lepszego fragmentu biblijnego, uważam, na to, jak lud Boży musi służyć trochę grzechowi, bo się nie da nie służyć grzechowi, to ten wywód Pawła z Rzymian 7 rozdziału, kiedy on mówi, że robi rzeczy, których nie chce robić. To piękny przykład niewoli, nie ma lepszego, nie ma lepszego. Przeczytam to, bo nie ma lepszego. Rzymian 7, od 14 do 24. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie pochwalam tego, co czynię, gdyż nie czynię to, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, zakon, czyli takie prawo, taką skłonność, zakodowano, prawda? Prawo mojego grzesznego ciała. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego, mamy na myśli nowe stworzenie, my mamy na myśli właśnie, znowu widzimy rozbicie na dwie rzeczy Pawła i ktoś mówi, tu naciągasz, mówię, że Abraham to Bóg w miłości, a Bóg to reszta Boga, prawda? Nawet Paweł siebie rozbija. I tutaj dyskutuje, gdyby i mówi, jestem dwóch, jest nas dwóch, lepszy i gorszy. Ten lepszy widzi tego gorszego i nie może sobie z nim poradzić. Bo według człowieka wewnętrznego tak się rozbija. Człowiek wewnętrzny, człowiek zewnętrzny. Mam upodobanie w zakonie Bożym, ale w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi mojego umysłu i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. I teraz zobaczmy jego zawołanie w wersecie 24. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Nie niewola? Któż mnie wybawi? Tak jakby z niewoli wołał. I trzecia myśl tutaj zawarta, że będą cię tak, że będą cierpieć, będą ci mierzeni, to przez okres 400 lat. Będą cię mierzeni, będą cierpieć. To cierpienie w niewoli grzechu oznacza niezadowolenie z grzechu. Przy czym lud Boży cierpi podwójnie. Gdyż nie jest niezadowolony z grzechu bardziej niż reszta świata. Ktoś powie, dlaczego lud Boży cierpi podwójnie? Jak to jest, że lud Boży jest bardziej niezadowolony z grzechu niż reszta świata? No właśnie. Lud Boży, mówię o tych, którzy naprawdę są ludem Bożym, prawda? Wykluczamy wszystkich nominalnych, także z ludu Bożego, takiego zewnętrznego, bo to muszą być to, lud Boży jest, to są ci, którzy są w sercu ludem Bożym. Lud Boży, miłując prawdę i sprawiedliwość, jest niezadowolony nie tylko wtedy, gdy grzech uderza w niego z zewnątrz, gdy ktoś zło mu czyni, grzeszy wobec niego i naraża go na cierpienia z tym związane. No wiadomo, to nie jesteśmy z tego zadowoleni, gdy grzech bije nas z zewnątrz, ze strony innych osób. To jest powód, to jest cierpienie. Ale lud Boży jest także niezadowolony wtedy, gdy sam postępuje niezgodnie ze sprawiedliwością, gdy sam grzeszy. O, przykład Pawła, nie ma lepszego, prawda? Nie, był bardzo niezadowolony ze swojego grzeszenia, na którym nie mógł zapanować. Ale to jest cecha tylko ludu Bożego. Tylko lud Boży cierpi podwójnie. Bo świat odczuwa niezadowolenie, cierpienie z powodu grzechu tylko wtedy, gdy jego, świat spotyka niesprawiedliwość. Ale nie odczuwa takiego niezadowolenia, takiego cierpienia, gdy sam postępuje niesprawiedliwie wobec innych. Wręcz przeciwnie, cieszy się, bo na pewno jego niesprawiedliwe postępowanie przyniosło mu jakieś doczesne korzyści. Bardzo się cieszy. Gdyż zasady prawdy i sprawiedliwości miłuje tylko na tyle, na ile służą jego samolubstwu. Zobaczmy o naszym Panu, Żydów 1.9, jak jest powiedziane w liście do Żydów 1.9 o naszym Panu. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich, albo ponad towarzyszy Twoich. Początek powtórzę. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Każdy by chciał móc tak sobie powiedzieć, ale obejmuje to, bo tak sobie, to my się wszyscy, cały świat się po tym podpisuje. Miłujemy sprawiedliwość, a nienawidzimy nieprawości. Ale tylko do czasu, kiedy to nie służy naszemu samolubstwu. Świat się cały po tym podpisze, ale nie odnoszą tego do samych siebie. Albo zobaczmy werset o ludzie Bożym z Mateusza 11 rozdziału, czyli jak nasz Pan, lud Boży, podsumował, jak ich nazwał, Mateusz 11, 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie albo odpocząć. To spracowani i obciążeni czym? Walką z grzechem w sobie, której nie możecie wygrać. Jesteście w niewoli tego, a ja wam dam odpocząć, ja wam pomogę, ja was wyprowadzę. To była właśnie przekaz o ludzie Bożym. A Rzymian 8 rozdział mówi o świecie. Rzymian 8, 19-22 o cierpieniu świata tego. Rzymian 8, 19-22. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Oczywiście podświadomie oczekuje. Bo gdy cierpi w tymże złu, którego spotyka z rąk innych osób, bo raczej stworzenie nie cierpi dlatego, że samo grzeszy, tylko że grzech go dotyka i mocno bije. Pozbawia różnych rzeczy, ostatecznie ich życia. I samo stworzenie z tęsknotą, dwajmy wydaje się podświadomie, bo świat świadomie z tęsknotą nie oczekuje, ale oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości albo marności, druga możliwość, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. A może się 22. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Cierpienie ludzkości, podświadomie oczekującej lepszych czasów, bo też nie są zadowoleni z warunków, w których im przyszło żyć, pomimo tego, że czasami dla swoich korzyści coś nagrabią i to ich chwilowo ucieszy, ale na dłuższą metę grzech nikogo nie cieszy, bo ostatecznie grzech oznacza śmierć. Nawet najgorszy grzesznik i największy grzesznik, jakby mu dać ofertę wyrwania go spod wyroku śmierci, by się bardzo ucieszył. I nawet by obiecał może reformę, I niektórzy z nich ją przeprowadzą, a niektórzy nie, chociaż wszyscy obiecają. Te same trzy zasady, czyli bycie obcym w królestwie szatana, bycie w ziemi, która do nas nie należy, tak, cierpienie, że bycie w niewoli i cierpienie w tejże niewoli mają zastosowanie do wszystkich, którzy ostatecznie staną się nasieniem Abrahama. Czy to w wieku Ewangelii, czy w wieku tysiąclecia. A więc lud Boży, quasi wybrani i niewybrani. Chociaż w największym stopniu słowa te na pewno dotyczą małżeńskiego ostatka, bo to było największe wyzwolenie z niewoli. Na co być może wskazują lata uciskania nasienia Abrahama? Mówiliśmy o tych latach. 400 lat Bóg powiedział, że będą uciskani. Ja tak ni stąd, ni zowąd, pobudzony myślą od pewnego brata, który mi coś na inny temat pisał, przeliczyłem, że 400 lat pomnożone przez 360 dni, ktoś jest dobry z matematyki, szybko policzył w umyśle, 400 razy 360, ile to jest? Dziwne, nie wiesz, że to jest przypadek. 12 000. Trochę więcej niż 12 tysięcy. 400 lat razy 360 dni w każdym roku daje 144 tysiące. Nie wiem, przypadek? Czy też może pokazanie właśnie, że główna klasa ludu Bożego tak długo będzie w niewoli grzechu, aż zostanie w pełni z niego wyzwolona? Bo i tak wszystko się ostatecznie sprowadza do wyzwolenia małżeńskiego ostatka. Nawet jak Abraham pytał, daj mi znak, po którym poznam, że odziedziczę Kanaan, to jak Bóg mu powiedział te znaki, prawda, to te znaki, jak pamiętamy, doprowadziły nas do roku 1916, kiedy ostatni z małżeńskiego ostatka otrzymał pieczęć na czole, został wyprowadzony z Babilonu do prawdy. To był znak dla Abrahama, że odziedziczysz Kanaan. Główna klasa ludu Bożego wybrana. Wszyscy inni też są po drodze, ale to oni są przy okazji. Dlatego, że wiadomo, etapowość kończenia wyboru ludu Bożego wymaga tego, że inne klasy się pojawiają chcąc, nie chcąc, niespłodzone z ducha. Muszą się pojawić klasy niespłodzone z ducha, albo Bóg wybiera tylko spłodzonych z ducha, a wszystkich innych odprawia i każe im czekać na królestwo, a wiemy, że Bóg nie odprawia, tylko przyjmuje każde poświęcone serce, nawet jak zakończył wybór do najwyższej klasy. No właśnie, 400 lat to dokładnie 144 tysiące dni. Ostateczny kres ucisku nastąpi z końcem wieku tysiąclecia i początkiem małego okresu. Jak wiemy, 1 Koryntów 15, 21-26. Skoro bowiem przez człowieka śmierć, przez człowieka też zmartwychwstanie. Nie ma tam słowa przyszła, jak mamy, nie ma w ogóle czasowników w tym wersecie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. To już są czasowniki. Ale każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, chodzi o maluczki statko w pierwszym zmartwychwstaniu, a potem ci, którzy są Chrystusowi, wszyscy ci kupieni przez Chrystusa, ta więc cała reszta ludzkości, w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, doda Królestwo Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a ostatni wróg, jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. I objawienie 20 rozdział, a werset 13 i 14. Objawienie 20, 13 i 14. I wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych. Morze to stan buntu, wzburzona ludzkość, prawdopodobnie ta, która za życia wejdzie do królestwa w stanie wzburzenia, no bo trudno nazwać wzburzonymi tych, którzy są w grobie. I wydało morze umarłych, którzy w nich się znajdowali, również śmierć i piekło, czyli proces i stan, wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrócone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jak wiemy, pięknie pokazany jest koniec procesu umierania i koniec samej śmierci w tych wersetach. Wracamy do pierwszej Mojżeszowej i kolejnego wersetu. Do tej pory w pierwszej Mojżeszowej 15 rozdziału omówiliśmy 12 i 13, czas na 14. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu służyć będą. Tak jak mówiłem, nie ma w oryginale jako niewolnicy, chociaż o niczemu niczego nie zmienia. A potem wyjdą z wielkim dobytkiem. Bóg w swojej mądrości, Bóg w swojej mądrości, sprawiedliwości i mocy zapowiada sąd dla Egiptu. Wiemy, co Egipt oznacza, ten świat. Zapowiada zniszczenie królestwa szatana. Druga Mojżeszowa 6,6 też o tym mówi. Druga Mojżeszowa 6,6. Dlatego powiedz do synów izraelskich, ja jestem Pan, który ja was uwolni od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez wielkie wyroki. Zapowiedź zniszczenia Egiptu, tego świata, który ciemierzy w sobie lud Boży, a Bóg sukcesywnie go uwalnia. Na temat zniszczenia królestwa tego szatana wiemy bardzo dużo, więc tego wątku nie będę w ogóle rozwijał, ale Bóg tu zapowiada, że będzie sądzić naród, któremu oni będą służyć, czyli tenże Egipt, tenże świat. I bardziej skupimy się na drugiej części tego wersetu, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. To jest ciekawe, ten wielki dobytek. Dlatego przechodzimy dalej do wyjścia wszystkich ludzi, całego nasienia Abrahama. Ostatecznie wszyscy nimi się stają. Spod władzy szatana, czyli faraona, spod władzy jego sług pokazanych w Egipcjanach oraz grzechu, błędu, bólu, śmierci, które są konsekwencją i karą za grzech. Tych naganiaczy faraona, jego nadzorców. O własnych siłach nikt z ludzi nie jest w stanie wyrwać się z tej niewoli i potrzebuje pomocy z zewnątrz. Od kogoś, kto potrafi z takiej niewoli wyprowadzić. Tak jak Mojżesz wyprowadził Izraela i potrafił to zrobić. I dlatego Mojżesz jest bardzo dobrym typem, ilustracją, symbolem naszego Pana. Dlatego Mojżesz równa się Jezus, ta typologia jest znana wszystkim. Zauważmy na elementy, składniki tej niewoli. Przede wszystkim jest to grzech. To jest główny składnik niewoli. Wszystko od niego się zaczyna. Cała reszta, z tym związana błąd, ból, cierpienie, umieranie, śmierć, to konsekwencje grzechu. O własnych siłach człowiek nie jest w stanie wyjść z tej niewoli, w żadnym z tych elementów, ale wystarczy usunąć jeden główny grzech, a cała reszta zniknie sama, łącznie z tym grzechem. Ludzie znajdują się w niewoli swoich własnych grzechów, przy czym większość wcale nie chce z tej niewoli wychodzić, jak widzimy. I tym daje dowód, że miłość do samego siebie i to grzesznego samego siebie jest u nich większa niż miłość do prawdy, sprawiedliwości i świętości. I zmiana tego stanu, żeby ludzie nie miłowali bardziej siebie, nawet choćby grzesznego, tylko bardziej miłowali prawdę i sprawiedliwość, świętość, zmiana tego stanu to dzieło Jezusa na wiek Ewangelii wobec ludu Bożego i na wiek tysiąclecia wobec reszty ludzkości. Jest to wyprowadzenie ludzkości z niewoli w Egipcie. Wyprowadzenie ludu Bożego z niewoli w Egipcie to nie mniej, nie więcej, tylko doprowadzenie do usunięcia, do zmiany tej miłości do samego siebie i postawienia jej pod miłością do zasad prawdy, sprawiedliwości i świętości. Temu wyzwoleniu z tej niewoli ma towarzyszyć wielki dobytek, bo mówi, że wyjdą z wielkim dobytkiem. Co to za wielki dobytek? To znamy już, bo to badaliśmy takie rzeczy wobec ludu Bożego z wieku Ewangelii. Bogactwa prawdy i zalet charakteru, który się nabywa dzięki kontaktowi z antytypicznymi Egipcjanami. Bogactwo prawdy i zalety charakteru nabywane dzięki kontaktowi z antytypicznymi Egipcjanami. W tej drugiej Mojżeszowej, którą badaliśmy, prawda, jakiś czas temu, to w 12 rozdziale, a w wersetach 35 i 36, czyli druga Mojżeszowa 12, tego wątku też nie będę rozwijał, no bo to jest dla ludu Bożego, ale zasada się nie zmienia, także powiemy raczej o tym wielkim dobytku na wiek tysiąclecia. Ale zobaczmy, 12 rozdział 2 Mojżeszowej, 35 i 36. I synowie Izraelscy uczynili tak, jak kazał Mojżesz, i poprosili od Egipcjan srebrne, złote przedmioty oraz szaty. A Pan dał łaskę ludu w oczach Egipcjan, tak, że im pożyczyli i tak złupili Egipcjan. I mówimy, wiemy, na czym to polega w wieku Ewangelii. Antytyp tego na wiek Ewangelii. Przypomnijmy sobie, bo to bardzo piękny. Mam to w wykładzie, prawda, złupienie Egiptu. Jest to bardzo pięknie pokazane w typie. Lud Boży w obecnym czasie, w tymże świecie, jest nielubiany. Można nawet powiedzieć znienawidzony. Kiedyś bardziej niż teraz, bo czasy się zmieniają, bo podchodzimy pod królestwo, więc wiadomo, to się musi zmieniać, ale generalnie lud Boży nie jest lubiany, a można nawet powiedzieć nienawidzony przez Egipcjan, którzy z tego powodu na różne sposoby dokuczają, prześladają ludowi Bożemu, zależnie od czasu historii, w którym ten lud Boży z tym Egiptem żyje, to ma różne formy. Ale zawsze oznacza jakieś napiętnowanie, oczernianie, kiedyś banicja, nawet zamordowanie, spalenie na stosie, odebranie dobrego imienia, rozsiewanie fałszywych informacji na temat ludu Bożego, żeby go zohydzić w oczach innych, izolowanie tegoż ludu Bożego, porównywanie go z nasieniem szatana i tak dalej, nazywanie członkami wtóry śmierci. Różnie to wygląda w różnych okresach czasu. Starając się znosić te urągania ze strony Egipcjan w duchu Pana, lud Boży automatycznie rozwija charakter, czyli szaty sobie zdobywa od tego Egipcjan. I oczywiście zdobywa szaty ze szkodą dla swoich oprawców, bo ktoś powie, no czemu jak się zdobywa szaty, no ale tam w typie było pokazane, że Egipcjanie dali im te szaty, czyli sami te szaty stracili, a Żydzi zyskali. Podobnie z przedmiotami złotymi i srebrnymi. Mieli i oddali, czyli stracili. Tak. Robią to ze szkodą, tak? Ze szkodą dla samych siebie, bo każdy prześladowca ludu Bożego, każdy oprawca, każdy, który nie postępuje niesprawiedliwie wobec dziecka Bożego, no pewnie można tę zasadę rozszerzyć także na wszystkich, ale nas interesuje wobec ludu Bożego, przypłaca to utratą jakiegoś dobra ze swego charakteru. Bo nie ma niczego bez ceny. Jeżeli kogoś źle traktujemy, źle o nim mówimy, działamy na jego szkodę, to nie pozostaje bez wpływu na nasz własny charakter. W naszym charakterze pojawiają się szkody, pojawiają się rany, rozbicia, braki, wypaczenia. No bo wiadomo, żeby robić źle, no to człowiek musi w odpowiedni sposób i w intencjach, i w myślach coś tam kombinować, jak tu drugiemu zaszkodzić. Szczególnie jeżeli trudno jest znaleźć coś przeciwko temu komuś. Dlatego im bardziej ktoś działa, im bardziej jest sprawiedliwy ktoś, przeciwko któremu działają ludzie, tym bardziej sobie robią krzywdę. Największą krzywdę sobie zrobili, atakując naszego Pana. Bo nie było żadnego zarzutu. Więc do jakiej degradacji trzeba się doprowadzić, żeby znaleźć coś na świętego. Ale na dzieci Bożych z wieku Ewangelii nie inaczej. Czy wszystkie ci, których pożarła, że tak powiem, inkwizycja, to zasłużyli sobie na taki los? Z pewnością nie. Oczywiście nie mam na myśli tam jakichś czarownic, które być może rzeczywiście oprawiały jakieś czary, bo inkwizycja też się tym zajmowała, ale mamy na myśli dzieci Boże z okresu wieku Ewangelii. Więc żeby coś na nich znaleźć i zaprowadzić ich ostatecznie na stos, zabrać im imienie, pozbawić dobrego imienia, spalić ich zwłoki, rozrzucić ich prochy po rzece albo gdzieś tam indziej, gdziekolwiek, no to trzeba było niezłą sobie szkodę w charakterze zrobić, żeby to móc w jakiś sposób przeprowadzić i dać pozory słuszności tych działań. Bo tak robiono. W przypadku sporów doktrynalnych też jest cena. Jeżeli następują spory doktrynalne, czyli prawda z błędem, to jeżeli błąd walczy z prawdą, a nie chce poddać się i uznać za błąd i usunąć, to taki błąd robi się jeszcze większym błędem. Więc ci, którzy wyznają choćby częściowy błąd, ale w kontrakcie z prawdą bronią tego błędu, popadają w jeszcze większy błąd. Tracą też nawet te fragmenty części prawdy, które jeszcze mieli. Tak pokazuje te biblijne. Oddali im szaty i oddali im naczynia złote i srebrne. Te naczynia złote i srebrne pokazują prawdę, boską prawdę, pochodzącą od Boga, a szaty pokazują charakter. Więc dlatego wystrzegajmy się jak ognia działania na szkodę drugiego człowieka, ponieważ działanie na szkodę drugiego człowieka przynosi szkodę nam samym. I tracimy. Przynajmniej w charakterze, bo niekoniecznie z każdym ludźmi mamy spory doktrynalne. Ale tam, gdzie wchodzą jeszcze spory doktrynalne, nauki biblijne, to jeszcze dodatkowa strata. Nie broni też błędu. Jeżeli widzimy, że coś jest błędem, to żeby to skompromitowało mnie samego, albo miało skompromitować moją żonę, albo miało skompromitować mojego wodza, którego bardzo kocham i bardzo mi się podoba od lat, to należy błąd porzucić natychmiast. Bo obrona błędu przed prawdą doprowadzi do utraty tej części prawdy, którą jeszcze posiadam. Widzimy to w tej chwili, jakie to ma miejsce w ruchu Epifania. Dokładnie to w tej chwili dzieje się. I to zarówno na poziomie szat, jak i naczyń złotych i srebrnych, które są tracone. Im bardziej będą bronić błędu, tym będą mieli go więcej, a coraz mniej prawdy. I to samo, choć na mniejszą skalę, bo poziom będzie niższy, dotyczy ogółu ludzkości, które będzie stawać się ludem Bożym, Izraelem, dopiero w wieku tysiąclecia. Zastanówmy się chwilę, na czym to może polegać w ich przypadku, w wieku tysiąclecia. Bo na pewno nie dokładnie na tym samym, chociażby nie może być na tym samym, ponieważ w wieku tysiąclecia nie będzie prześladowania jednych przez drugich. Więc nie może być ten wypełnienie się tego identyczne jak w ludzie Bożej w wieku Ewangelii. Bo tutaj jest element prześladowania, na który Bóg dozwala. W wieku tysiąclecia oznacza to korzyści z doświadczenia kontaktu ze złem i błędem w tym życiu, które w porównaniu z tym, czego ludzie doświadczą w wieku tysiąclecia, da ludzkości lekcję, której inaczej nie mogliby się nauczyć, bo nie ma lepszego doświadczenia jak nauczyciela, jak doświadczenie. Nie ma lepszego nauczyciela niż doświadczenie. I ta cenna lekcja doświadczenia ze złem będzie dla ludzkości jej wielkim dobytkiem w wieku tysiąclecia, gdyż tylko dzięki niej wielu postąpi mądrzej niż Adam. Na podstawie kontrastu ze złem, nieprawdą i złem w tym życiu, a z dobrem w wieku tysiąclecia odrzuci zło i wybierze dobro. Można tutaj sobie przypomnieć podświadome pragnienie ludzkości w oczekiwaniu na coś lepszego niż mają obecnie. Czytaliśmy Rzymian 8 rozdział, jak całe stworzenie wersów wzdycha i boleje, podświadomie oczekując objawienia synów Bożych, chociaż w ogóle nie wiedzą, że jacyś synowie Boży są wybierani. Ale Paweł wie, że oni podświadomie czekają na coś takiego, co ci synowie Boży im przyniosą, dadzą, chociaż oni w ogóle nie wiedzą, że oni są wybierani, być może nawet im dokuczają trochę. W tym oczekiwaniu na lepszy świat, na lepsze warunki mają nadzieję na to czy na owo. Zobaczmy także na reakcję świata ludzkości w wieku tysiąclecia. To jest też ciekawe, bo Izajasz 25:9, gdy już to wiek tysiąclecia przyjdzie i to, co podświadomie ludzie, czego ludzie podświadomie pragną, zacznie się realizować na ich oczach, to zobaczmy, co przez Izajasza 25:9 Bóg powiedział. I będą mówić w owym dniu tysiąclecia. Oto nasz Bóg, czekaliśmy na Niego i nas wybawił. To Pan, na którego czekaliśmy, weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Bo wtedy zobaczą, że to, co Bóg w Królestwie ma do zaoferowania, to jest to, co zawsze, albo przynajmniej często, przechodziło im przez myśl, ale było tak nierealne, że tylko poeci o tym pisali, że jakieś tam nieśmiertelne, wieczne życie w doskonałości jest możliwe. To sobie ludzie zastąpili to życie wieczne w doskonałości życiem duchowym, prawda? Duszą nieśmiertelna, więc ta dusza przynajmniej dobrego człowieka będzie taka szczęśliwa, jak my chcielibyśmy zawsze być szczęśliwi w tym życiu, ale że nie możemy być, to chociaż będziemy wiedzieć, że nasza dusza, przynajmniej tych dobrych z nas, będzie taka szczęśliwa po wieki z Bogiem tam w niebiosach. Doświadczenie, poznanie dobra i zła okazuje się niezbędne dla dokonania właściwego wyboru. Okazuje się niezbędne. Nie ma innej drogi. Tutaj też można byłoby się zatrzymać. Jeszcze chwilę możemy mówić, bo dzisiaj mieliśmy 5 minut opóźnienia. Pamiętam dokładnie te 5 minut. Także można byłoby dużo mówić. Jeszcze zajrzę do początku, bo pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział 16 i 17, gdy Bóg zakazuje spożywania owoców z pewnego drzewa albo z pewnego rodzaju drzew, bo pewnie tych drzew było więcej niż jedna sztuka, ale rodzaj drzew był im zakazany, to tutaj mamy tak w zakazie. Pierwsza Mojżeszowa 2, 16, 17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz, z niego umierając umrzesz. Albo śmiercią umrzesz, ale dosłownie jest umierając umrzesz, czyli proces umierania. A nazywa to drzewem poznania dobra i zła. Poznania dobra i zła albo doświadczenia dobra i zła. Gdyby ludzie nie zgrzeszyli, gdyby byli posłuszni, to by zawsze i wyłącznie doświadczali tylko dobra. I nigdy nie poznaliby zła. Przez nieposłuszeństwo mają okazję dopuścić, poznać także i zło. A gdybyśmy zobaczyli do... Ta sama pierwsza Mojżeszowa, 3:22, gdy już ten grzech człowiek popełnił, oto człowiek stał się tak jak jeden z nas w poznaniu dobrego i złego, aby nie wyciągnął teraz ręki swoje i nie zerwał owocu, także drzew życia i nie zjadł, a żył na wieki i tak dalej. Ale ważne jest, że oto człowiek stał się taki jak my, jak jeden z nas w poznaniu dobrego i złego. Bóg zna jedno i drugie z powodu swojej wyjątkowości. Bóg nie musi doświadczyć zła, żeby wiedzieć, czym jest zło. No Bóg jest czymś niezwykłym, więc nie możemy, dla Niego jest wszystko dostępne w sposób inny niż dla każdego innego stworzenia. Natomiast Jego stworzenia, aby poznać jedno i drugie, doświadczyć jednego i dobrego, poznać, czy to jest, musi to osobiście doświadczyć. Albo osobiście, on mówi osobiście doświadczyć, musi osobiście doświadczyć, w przypadku rodzaju ludzkiego tak jest, albo przez obserwację, jeśli jest co obserwować. Jak wiemy, doświadczenie rodziny ludzkiej ma być powieki szkołą dla reszty. Nikt więcej z boskich stworzeń prawdopodobnie nie będzie już doświadczał, poznawał osobiście grzechu. Logos, aniołowie, którzy nigdy nie upadli, czy przyszłe istoty, które będą stwarzane. Jest taki psalm 102:19, który jest takim dziwnym psalmem. Można nam się dopatrywać tego, co za chwilę powiem, jak wiemy. Może ktoś powie, ma on inne znaczenie, ale jest psalm, który mówi 102:19. Zapiszą to dla pokolenia przyszłego i niech chwali Pana lud, który będzie stworzony. A dosłownie, bo to jest tak mówi nowy przekład, dosłownie ten psalm 102:19, będzie to zapisane dla przyszłego pokolenia, a lud stworzony będzie wysławiał JHWH. Tak podają kody. Będzie to zapisane dla przyszłego pokolenia, a lud stworzony będzie wysławiał JHWH. Na tej podstawie można wnosić, a być może jest inne znaczenie tego, prawda? To jest taki dosyć enigmatyczny i niezbyt konkretny werset, ale może sugerować to, o czym mówimy, że doświadczenie ludzkości przez obserwację naszego doświadczenia będzie wystarczającą szkołą dla wszystkich innych. Bo metoda, której użył Bóg wobec Adama i Ewy, a jaka to metoda? Pouczenie. Informacja. Okazuje się niewystarczająca. Tylko Bóg nie musi doświadczać. Inni albo doświadczają, albo przynajmniej obserwują, jak inni cierpią. Jak inni robią zło, w co oni popadli. I wszystko wskazuje na to, biorąc pod uwagę chociażby to, że prawdopodobnie więcej nigdy okupu nie będzie, bo jak to jest to jedyny przypadek historii, prawda, nasz Pan Kościół. Więc ta metoda musi być najwyraźniej zastosowana nie po uczeniach, która była zadanem, tylko przez obserwację naszego przykładu. Na pewno już nasz Pan drugi raz nie będzie umierał. Teraz było nawet dla Niego to niemożliwe, bo jest boską istotą. Boska natura ma jedną przypadłość. Nie można się jej pozbyć. Innymi słowy, ktoś z boskiej natury nie może urodzić jako człowiek. Nawet gdyby chciał. Bo nie może doprowadzić do zaniku swego boskiego bytu. Nasz Pan jako Logos był aniołem i tak podlegającym śmierci, śmiertelny, zatem mógł doprowadzić Bóg, jego anielską naturę do unicestwienia przez, w tym przypadku nie do unicestwienia całkowitego, tylko przeniesienie jej na ludzki poziom, czyli to jest, to rodzaj unicestwienia, prawda? Nasz Pan jako Logos przestał istnieć. Na zawsze. I nigdy już nie wrócił do Logosa. Więc wracamy do naszego wyjściowego tekstu, werset 15. Czyli pierwsza Mojżeszowa 15 i 15. Co tam pisze? A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Bardzo ciekawe. Bo Bóg mówi do Abrahama. Abraham to mówiłem cały czas, że boska miłość. W nim samym albo w jego ludzie. Czyli co? Boskie przymioty mądrości, sprawiedliwości i mocy, Bóg w tych swoich przymiotach zapewnia swoją miłość w nim samym, jego sługach też, to w tym i tym, w obydwu znaczeniach pasuje, że kiedy w małym okresie ostatecznie doprowadzą one do zwieńczenia boskiego planu wobec człowieka, jego miłość w nim samym, w jego sługach, będzie w pełni zadowolona z osiągniętych rezultatów i zakończy aktywność w realizacji tego planu. Odejdziesz do ojców swoich w pokoju. To nie znaczy, że Bóg straci miłość ze swego charakteru, ale boska miłość w nim i w jego ludzie, którzy właśnie pobudzani miłością działali na rzecz boskiego planu, zakończą ten okres działania. No bo po co ratować kogoś z grzechu? Po co cię umiera, tak, na przypadku naszego Pana, bo też, w nim też był Abraham, nasze Panie, w miłości, którą nasz Pan rozwijał, był obecny Abraham, Bóg w swojej miłości, prawda? Po co Abraham obecny jako miłość w naszym Panu mał doprowadzić do śmierci jego ciała, na, tak, jako okupu za człowieka? Po co wszystkie cierpienia, stosy wieku Ewangelii? Po co wszystkie inne zmagania ludzkości, cały wiek tysiąclecia? Jak już to będzie osiągnięty, to boska miłość już nie będzie działała na tym polu. Będzie bardzo zadowolona z efektów swojej działalności. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej albo dobrej starości. Tak można tłumaczyć to jako późną starość i dobrą, bo dobra starość to dla człowieka pewnie późna, bo jak dobra, no to musiał długo pożyć. A więc w dobrej albo późnej starości, chyba w dobrej będzie lepsze, prawda? Czyli innymi słowy, zakończy swoją działalność w zadowoleniu, w dobrym stanie. Czy trzeba tutaj jakieś dowody? No tego mamy całe mnóstwo. Z tego całego mnóstwa przeczytam tylko Psalm 37, 9 do 11. 37, 9 do 11. Bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Można by dawać jeszcze dużo, dużo innych, ale niech te fragmenty wystarczą, ponieważ to jest dla nas oczywiste, prawda? Te wspaniałe rzeczy wieków przyszłych. I nastąpi ten stan nastąpi po długim okresie aktywnego działania boskiej miłości na rzecz zbawienia człowieka. Jest to boska, niesamolubna, bezinteresowna miłość do swojego stworzenia na ludzkim poziomie, która była zdolna do ogromnej ofiary, by je ratować. Znamy werset, który mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Albo zobaczmy określenie Pawła z Efezów 2:4. Efezów 2:4. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Też jest to mocno podkreślone. Albo różnice między miłością Boga a człowieka, o której nasz Pan w Ewangelii Jana wspomina. Jana 5:42, gdzie mówi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej, czyli ofiarniczej, zdolnej do ofiary, do cierpienia, do rezygnacji ze swoich różnych praw. Ludzie na taką miłość stać tylko prawdziwie poświęcony lud Boży, ewentualnie osoby, które są z innymi ludźmi powiązane jakimiś więzami, na przykład matka wobec dziecka, taką miłość ofiarniczą potrafi, nawet jak nie jest dzieckiem Bożym, wykazywać. Więzy krwi to sprawią. Ale jeżeli nie ma więzów krwi, to rzadko jest to, jest to rzadki. No i wasz Pan Żydów nie widział takiego czegoś i powiedział, że poznał ich, że nie mają miłości Bożej, zdolnej do ofiary. I 16 werset, czyli ostatni z pierwszej Mojżeszowej 15 rozdziału. A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, bo aż dotąd, albo jeszcze, nie dopełnił się grzech Amoryty. Grzech, nieprawość, niegodziwość, jak tam byśmy tego nie oddali. A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, bo jeszcze nie wypełnił się grzech Amoryty. Przez prawdę parouzji, która pokazywała także dyspensację okresy boskiego planu, Bóg zapewnił swoich sług, znowu poprzez swoją miłość w nich, że nasienie Abrahama, przypominam, ostatecznie nasienie Abrahama są wszyscy, wybrani, quasi i niewybrani. Wszyscy oni, ci, którzy dadzą się wyzwolić z Egiptu. Że ostatecznie nasienie Abrahama wyzwoli się z symbolicznego Egiptu i że będzie to w czwartym pokoleniu, tak tu pisze, w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, to znaczy do Kanaanu. Ale najpierw musi minąć te cztery pokolenia. Co to znaczy cztery pokolenia, kiedy oni wrócą tutaj? Po upływie których wrócą tutaj? Cztery okresy boskiego planu. Jaki był pierwszy w boskim planie wieków, gdy Rusel taki plan wieków nam sporządził i na wykresie nawet rozrysował? Możemy sobie tak otworzyć taką harmonijkę i obejrzeć. Wiek patriarchów. Potem był wiek żydowski, numer 2. Potem był wiek Ewangelii, numer 3. A potem jest wiek tysiąclecia, numer 4. I wieku tysiąclecia w czwartym pokoleniu wrócą tutaj. Zauważmy ciekawą rzecz. Czy to lud Boży najwyższych klas, maluczkie statko, czy to najniższa klasa, niewybrana, reszta, cała reszta ludzkości, wracają do Kanaanu w czwartym pokoleniu, czyli wieku tysiąclecia. Bo maluczkie statko leżało w grobie do daty pierwszego zmartwychwstania, która chronologicznie wypadła już na początku wieku tysiąclecia, 1878 rok. Uwolnienie od wszelkich wrogów, wyprowadzenie z Egiptu następuje dla całej ludzkości w czwartym pokoleniu. Wrócą tutaj do Kanaanu w czwartym pokoleniu. Dotyczy to absolutnie wszystkich klas ludu Bożego. Wybranych, quasi wybranych i niewybranych. Wiek tysiąclecia jest czasem wyzwolenia wszystkich z niewoli Egiptu i udzielenia im dziedzictwa w Kanaanie. W sferze prawdy i ducha prawdy, albo inaczej w ziemi mlekiej i miodem płynącej. Albo jeszcze inaczej, chwalebnej wolności synów Bożych. Przeczytajmy Izajasza 25 rozdział. Izajasz 25, 6 do 8. Izajasz 25, 6 do 8. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. Te wina reprezentują prawdę, prawdy czyste, wystałe, bez pozbawione błędu. I zniszczy na tej górze, czyli w swoim królestwie, zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami, przekleństwo, klątwę Adamową, która spadła na wszystkich, i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami, przykrycie błędu, która robi ciemność. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. I to do ósmego. Wystarczy. No i teraz zostawmy tylko fragment wersetu 16, bo aż dotąd nie wypełnił się jeszcze grzech Amoryty. Amoryci zapewne reprezentują tutaj wszystkie pozostałe narody Kanaanu, czyli, a te wszystkie pozostałe narody Kanaanu są wymienione w wersecie, w trzech ostatnich wersetach tego rozdziału. Widzimy od 19 do 21 Kenitów, Kenizytów, Kadmonitów i tak po kolei aż 10 tam jest wymienionych. Właśnie ta końcówka, te 10 narodów Kanaanów, jak zacząłem każdą z nich, że tak powiem, omawiać w wykładzie, to będzie wykład trzyczęściowy. Mam nadzieję, że tylko trzyczęściowy. 16 stron notatek to wychodzi minimum 3 wykłady. A jak będę mówił, to może być więcej. Ale dopiero musimy do niego dojść, po to, że będzie inny temat. Bo pod tymi wszystkimi rzeczami mieszczą się wrogowie ludzkości z wieku Ewangelii, z tego obecnego życia, może nie tylko Ewangelii, z obecnego życia, których trzeba w tym życiu wyrzucić. Czyli wymienię całą dziesiątkę, potem zajmiemy się nimi szczegółami, w szczegółach. Niewłaściwie używane talenty i zdolności, tradycje żydowsko-chrześcijańskie, tradycje pogańskie, grzech, błąd, samolubstwo, światowość, przesiewczość, sekciarstwo, tchórzostwo. Dziesiątka rzeczy do zniszczenia z ludzkości, jeśli chcą wiecznie żyć. pod koniec. I Bóg tutaj mówi nam póki co, że póki co jeszcze nie wypełnił się grzech Amorytów. Wobec tego na razie jest tak, jak jest. Wrócicie za 400 lat. Na razie jest tak, jak jest. W jakim znaczeniu nie dopełnił się grzech, nieprawość, niegodziwość Amorytów? Czyżby nie nagrzeszyli jeszcze tak bardzo, żeby Bóg to przerwał? W typie tak zapewne było. W typie na pewno Bóg miał na myśli to, że ci Amoryci jeszcze, tak w przeciwieństwie do Sodomy i Gomory, nie doszli w swoich grzechach do poziomu, żeby ich zniszczyć, tak jak Sodomy i Gomory. No to jeszcze niech sobie pożyją, może, a potem przyjdzie tutaj na ich miejsce mój lud, którego z Egiptu wyprowadzę. Ale kto o tym mówił, to jeszcze był Abraham. Nawet nie było jeszcze 12 synów Jakuba, prawda? Jeszcze daleko było do państwa Izraela, ale on już to zapowiada i mówi, tu sobie wrócą, jak się dopełni grzech Amorytów. Na pewno w typie chodziło o to, że poziom grzeszności tych ludów nie osiągnął jeszcze poziomu Sodomy i Gomory, żeby Bóg zainterweniował i usunął ich stamtąd w sposób taki drastyczny. Ale w antytypie musi chodzić o coś innego. Dlaczego? No chociażby dlatego, że nie ma ludów Kanaanu, które by tam grzeszyły. Nie ma też narodu żydowskiego, który w Egipcie czeka, żeby go wyprowadzić i przeprowadzić. W antytypie musi być znaczenie głębsze, jak to zawsze wszystko wygląda. W duchowym wymiarze jest głębsze niż w literze. Zatem grzech Amorytów nie wypełnił się jeszcze w tym znaczeniu, że ich nieprawość, niegodziwość, tak, rodziny ludzkiej, nie została jeszcze w pełni wykorzystana jako szkoła dla rozwoju klas wybranych. Łącznie z klasami quasi wybranymi, które są na samym końcu. Ponieważ Bóg tak to przewidział, że lud Boży rozwija się w kontakcie, w styku z tymi złymi, upadłymi, grzesznymi skłonnościami upadłego człowieka, który jest poddawany różnym wpływom, naciskom, wpływom szatana, różnych jego instytucji tutaj na ziemi i suma summarum zawsze to się skupia, jest wymierzone centralnie w lud Boży, żeby mu dokuczać, prześladować w taki czy inny sposób. A lud Boży tego potrzebuje. Wobec tego nieprawość, grzech Amorytów nie wypełni się jeszcze w tym sensie, że wszystkie klasy ludu Bożego, które mają skorzystać na kontakcie z tymi grzesznymi skłonnościami upadłego człowieka, jeszcze tego nie zrobili. Że szkoła nie została jeszcze zakończona, wobec tego, skoro szkoła nie jest zakończona, trudno wyrzucić nauczycieli. Zwolnić ich, a uczciowi mówi, jeszcze tam paru zostało, ale już ci najlepsi już poznawali. No tak, ale jeszcze ci trójkowi, ci mierni, jest paru z jedynkami, może jeszcze z nich coś będzie, z tych jedynek jeszcze można popracować, prawda? No, trudno zwolnić nauczycieli przed końcem zakończenia całego kursu. To właśnie dlatego psalm 76,11 mówi o chwale Boga z gniewu człowieka. Psalm 76,11 oczywiście musi to być w dobrym tłumaczeniu, bo przekład warszawski nie mówi w dobrym tłumaczeniu. Ja chyba specjalnie tutaj może wziąłem do tego różne bibelki. Najpierw przeczytam psalm 76,11 z nowego przekładu. Każdy będzie mógł zobaczyć, to jest kolejny przykład, jak tłumaczę, potrafię sobie pobiec w swoim własnym kierunku. Psalm 76,11. Gdyż nawet gniew ludzki przyczynia ci sławy. Ta linijka jest dobra, ale następna. A tymi, co ocaleją z gniewu, ty się opaszesz. Co to miałoby znaczyć? A Biblia Tysiąclecia. To są najgorsze dwa przekłady tego psalmu. Biblia Warszawska i Biblia Tysiąclecia. Zobaczmy do Biblii Tysiąclecia. Psalm 76,11. Mówi tak. Bo gniew Edomu chwalić cię, będzie cię sławił, a resztki Hamat będą obchodzić twoje święto. Jeszcze gorsza niż Biblia Warszawska. Zupełnie nie wiadomo, czy to w ogóle z tego samego było manuskryptu. Biblia Gdańska, stara, nie zawsze jasna, jest najlepsza. Znaczy najlepsza, najlepsza z tych dostępnych, bo oczywiście dosłowne tłumaczenie jest najlepsze. Ale Biblia Warszawska najpierw. Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz. I to jest prawdziwa myśl. Zobaczmy, jak te dwa przykłady poleciały sobie, na przykład na Biblię Tysiąclecia raz jeszcze. Bo gniew Edomu będzie cię sławił, a resztki Hamat będą obchodzić twoje święto. A Biblia Gdańska na to mówi, zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz. Tak, żeby to wygładzić, to bardzo dobry przekład, tak żeby go tylko wygładzić, to można powiedzieć, albowiem i gniew człowieka będzie ciebie wychwalał, a resztę gniewu ukrócisz, prawda? Skrócisz, także to tylko można kwestie stylistyczne poprawić. Myśl jest poprawna w Biblii Gdańskiej. O co to chodzi, że gniew człowieka będzie ciebie sławił, a resztę gniewu ukrócisz, skrócisz? Znaczy to, że wszelkie zło, jakie człowiek upadły i grzeszny może dokonać, będzie tylko w takim zakresie, w jakim ostatecznie będzie to dla chwały Bożej. To znaczy, że Bóg wykorzystuje zło, grzech, upadek, nieprawość, nawet szatana i wszystkich jego przedstawicieli dla jakiegoś dobra. Nie, niekoniecznie dla nich samych, dla ich dobra. Jak się kiedyś nawrócą i zrozumieją, będą pokutować, będzie także i dla ich dobra, ale nie chodzi głównie o ich dobro. Chodzi o głównie dobro ludu Bożego, który jest przez nich szkolony. Nasz Pan, gdyby nie miał wokół siebie tego, co miał, czyli niewdzięcznych i wrogich sobie Żydów i faryzeuszy, nie rozwinąłby nowego stworzenia. Gdyby miał taką przyjemną atmosferę, gdyby miał tylko to, co uczciowie mu dawali, prawda? Sympatię, życzliwość i jednocześnie zachętę, żeby nie umierać, bo tak Piotr mu życzył, żeby o tym zapomniał. No i by może i zapomniał. I by może zapomniał, żeby umrzeć, gdyby miał tak. Także widzimy, że jak zło jest potrzebne, Bóg wykorzystuje. A ostatek zagniewania ukrócisz, ta druga część tego psalmu, mówi o tym, że wszelkie zło, które nie byłoby dla chwały Bożej, z którego nie byłoby żadnego pożytku dla nikogo, ukrócił Bóg. Czyli w włoskim porządku rzeczy nie ma zła dla zła. I to jest bardzo sprzeczne z katolicką doktryną, która mówi o tym, że Bóg potrafi zło zamienić w dobro. A to jest nieprawda. Bo z tego punktu widzenia, to znaczy w takim razie, czy robisz dobro, czy robisz zło, nie ma znaczenia. Rób cokolwiek, dobro lub zło. Jak zrobisz dobro, to będzie dobro. Jak zrobisz zło, to Bóg je zamieni na dobro. Czyli mówię, dobrze, róbmy dużo zła i chyba tak robili, prawda? Czy dobrze, czy głosić Ewangelię, czy mordować chrześcijan, to Bóg jakoś tam dobro pozamienia. Ale na szczęście Bóg nad tymi wszystkimi zapędami ich czuwał i kiedykolwiek mordowali, na banicję skazywali, grabili, zniesławiali, przekręcali, kłamali i tak dalej. To wszystko było pod boską kontrolą dla ostatecznego dobra zainteresowanych osób z ludu Bożego. I tyle w moim temacie. Koniec grzechu i śmierci. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, od 12 do 16. Te kilka wersetów pokazują, że prawda parauzji, którą Bóg podał, pokazała z jednej strony czas ucisku, napełniło człowieczeństwo pastora Russella i jego współbraci lękiem i strachem przed rzeczami, które miały przyjść. Jednocześnie pokazały cały zarys boskiego planu, że lud Boży, szczególnie klasa na malszego statka jako główna z ludu Bożego przez 400 lat. Przypominam, że 400 razy 360 to jest 144 tysiące. Miała cierpieć na obczyźnie, nie w swojej ziemi, w obcym państwie, w królestwie szatana, że Bóg ma ich wyprowadzić, miał wyprowadzić ich, a przy okazji całą resztę ludu Bożego z wieku Ewangelii i ostatecznie cały świat ludzkości. Wiek tysiąclecia z ich Egiptu, bo każdy ma żyje w tym Egipcie i albo w tym wieku, albo w wieku tysiąclecia musi ten Egipt opuścić. I te fragmenty zapowiadają opuszczenie tego Egiptu. Następne wersety, jeszcze są dwa tematy, z czego ten drugi, jaki jeszcze nam dostał, zapowiada się na trzy części, będą pokazywały szczegóły, jakich to wrogów świat ludzkości będzie musiał się pozbyć i zniszczyć, żeby oddzielić Kanaan w wieku tysiąclecia. Niech Pan te wszystkie myśli pobłogosławi dla naszego zbudowania i korzyści. Dziękuję za uwagę.